Zanim zaczniemy kontynuować naszą rozmowę, a chcemy przypomnieć teraz nieco olimpijskich sukcesów razem z gościem naszego programu, redaktorem Romanem Paszkowskim, myślę, możemy posłuchać rozmowy z pierwszym polskim medalistą Mistrzostw Świata na żużlu.
Antoni Woryna, wielokrotny reprezentant Polski, znakomity żużlowiec. Pierwszy Polak, który stanął na podium Mistrzostw Świata. Było to na torze w Göteborgu w 1966 roku. Panie Antku, na pewno znakomicie pamięta pan ten finał.
Pamiętam doskonale. Po prostu czułem, że muszę zrobić jakiś wynik. Zresztą bardzo chciałem. Zdobyłem wicemistrza świata, ale został taki niedosyt, ponieważ mogłem wtedy wygrać te zawody. No, mogłem stanąć na najwyższym stopniu.
Myśli pan, że to było możliwe?
Było możliwe, ponieważ pierwsze dwa biegi wygrałem i to trudne biegi. Plechanow aktualnie był wicemistrzem świata, w którym startowałem w pierwszym biegu. Startowałem z Knudsonem, który był aktualnym mistrzem świata, też wygrałem. I w trzecim biegu jechałem z Brixem, tak, Harfeld startował, Pogorzelski, no i ja startowałem. Briggs doskonale wiedział, że musi wygrać start w tym biegu i zaraz, kiedy podjechaliśmy do taśmy, on naciągnął taśmę. I to był moment taki, ja wtedy najechałem drugi na taśmę startową, on zdążył się szybciej wycofać. Kiedy ja się cofam do tyłu, wtedy sędzia puścił, zwolnił start maszynę i wystartowałem jako czwarty. I miałem przez dwa okrążenia bardzo duże trudności, żeby wyprzedzić Pogorzelskiego. Finał taki tego biegu był, że dosłownie o długość motocykla wygrał Briggs przed Harfeldem, a ja do Harfelda przegrałem o pół motocykla. No, brakło po prostu jednego okrążenia, dałbym jeszcze rady. I tu właśnie zaważył ten jeden, jedyny bieg, bo następny czwarty i piąty bieg wygrałem. W sumie zdobyłem 13 punktów. No i to starczyło właśnie na ten brązowy medal.
66 rok był dla pana rokiem najlepszym w całej sportowej karierze. Później na torze we Wrocławiu razem z polską drużyną zdobył pan złoty medal w drużynowych Mistrzostwach Świata. Drugi w swojej karierze, dlatego że pierwszy rok wcześniej w Kempten.
Po połowie zawodów zorientowali się i Szwedzi, i Anglicy, że nie dają rady zdobyć tytułu drużynowego mistrza świata i stworzyła się koalicja po prostu przeciw nam, żeby nam odebrać ten tytuł. Znaczy nie tytuł jeszcze, bo jeszcze nie było wtedy tytułu, ale żebyśmy nie wygrali tych zawodów. No jednak udało nam się wygrać.
Myślę, że w pana sportowej karierze można wyodrębnić te okresy znakomite, takie jak chociażby 66 rok, kiedy zdobywał pan te najważniejsze światowe laury. Ale miał pan również pecha, często nękały pana kontuzje.
Wydawało się, że już nie usiądę na motocykl, ponieważ miałem paraliż prawej nogi, nie mogłem chodzić. I no, udało mi się wystartować i bardzo wtedy dużo trenowałem sam, indywidualnie, bo chciałem osiągnąć jak największy wynik, bo czułem, że stać mnie na dużo. No a znowu rok 70. Podobnie zaczyna się powtarzać, bo finał po raz pierwszy w Polsce, w Wrocławiu, gdzie bardzo chciałem jeździć w tym finale, ale 3 tygodnie przed zawodami miałem znowu bardzo poważny wypadek, ale to już na torze w Rybniku, gdzie miałem porozrywane przyczepy mięśni prawego barku, miałem bardzo stłuczone kolano prawe, leżałem przez tydzień w gipsie, później następny tydzień leżałem w piekarach. I wtedy już musiałem pojechać, został jeszcze tydzień do finału, do Wrocławia, gdzie musiałem wziąć udział w treningu, bo wiadomo, że niewiele mogę zrobić, bo kontuzja była dość poważna.
Udało się panu powtórzyć sukces z Göteborga i po raz drugi zdobyć brązowy medal Mistrzostw Świata. Wtedy, jak pamiętamy, wygrał Ivan Maugher, drugi był Paweł Waloszek, a pan właśnie na trzecim miejscu.
Jak miałem niedosyt tego sukcesu w Göteborgu, to tutaj jednak byłem bardzo zadowolony z tego trzeciego miejsca, bo sam widziałem, że naprawdę po tej kontuzji, którą wcześniej miałem, że mogę nawet nie wystartować, no i miałem dość duże dolegliwości jeszcze prawej ręki, że z tego finału byłem bardzo zadowolony.
Rozmawiamy u pana w domu i tutaj za nami na ścianie znajduje się mnóstwo przeróżnych pucharów, trofeów sportowych. Domyślam się, że gdybym zapytał pana o to, które z nich są dla pana najcenniejsze, powiedziałby pan, że chyba te dwa brązowe medale.
Te dwa brązowe i złoty kask w 67 roku i w 71 roku, bo to były imprezy, gdzie trzeba było startować z całą czołówką. Przez 7 imprez trzeba było być w wielkiej formie, żeby z tą czołówką krajową wygrać.
Dziękuję panu za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Te wspaniałe sukcesy, jakie pan mógł oglądać, panie Romanie, na pewno wielu i sprawozdawców, i kibiców będzie panu długo zazdrościć. 76 rok i nasza wspaniała złota droga złotych siatkarzy. To chyba ma pan jeszcze, będzie pan miał zawsze żywo w pamięci.
No oczywiście, to był największy sukces polskiej siatkówki, jeden z większych sukcesów w ogóle polskiego sportu. Siatkówka jest przecież uprawiana masowo na całym świecie. To nie jest jakiś tam pięciobój nowoczesny, proszę tutaj, nie chciałbym, żeby tu...
Obrażać pięciobójstów,
właśnie,
ale chodzi o wymiar.
No wymiar jest
tutaj uprawia 100 czy 200 zawodników, tysiące ludzi grają.
No i myśmy tam rzeczywiście zademonstrowali siatkówkę. No nie można sobie wyobrazić, żeby grać lepiej jeszcze w tę siatkówkę na ówczesne czasy. Byliśmy wtedy zresztą mistrzami.
Świata dwa lata wcześniej, w 74 roku w Meksyku.
Z tym, że siatkarze spowodowali tam to, że ci kibice, ich kibice to naprawdę mogli z jakimiś urazami serca wracać do domu. Bo to nie tylko był dramatyczny mecz ze Związkiem Radzieckim, ten finałowy, ale przecież prawie wszystkie mecze w naszej grupie były takie na krawędzi przegranej. Z Koreą Południową pierwsze dwa sety przegrane. Z Czechosłowacją wygraliśmy 3-1, ale pierwszego seta przegraliśmy. Z Kubą Kubańczycy prowadzili 2-0 w setach. I w piątym secie mieli dwa mecz bole. Czyli, że to wszystko wisiało na włosku. Z Japonią później graliśmy, prawda? Bo to były później te gry na krzyż. I też Japończycy prowadzili 1-0, później 2-1. Wygraliśmy w ciężkich 5 setach. No a ze Związkiem Radzieckim to był zupełny horror. Dlatego, że przegrywaliśmy przecież 0-2. W czwartym secie nasi przeciwnicy mieli dwa mecz bole przy stanie 15-14 i wygraliśmy ostatecznie 19-17. Jeszcze 4-0 w piątym secie prowadzili zawodnicy Związku Radzieckiego i nagle nasi zaczęli grać jakby dopiero co weszli na boisko. Mieli fantastyczną kondycję, byli przygotowani znakomicie przez trenera Wagnera.
Czy to było najbardziej dramatyczne spotkanie, które przyszło panu komentować?
No chyba tak. Z tym, że ten mecz trwał 146 minut. I początkowo to było tak, że jak się zaczął ten mecz, to ja wchodziłem tylko na jakieś tam 2-3-minutowe odcinki, dlatego że z innych aren jeszcze koledzy też dawali.
Ale potem wszystko się skończyło.
Ale potem wszystko się skończyło.
A to trwało i trwało.
Zostałem sam i to trwało i trwało. No, ale potem było to fantastyczne odprężenie takie. No nie tylko moje, ale u zawodników też. Prawda? Ale ja też się odprężyłem zupełnie, kiedy już ta ostatnia piłka, ścięcie tego Czernyszewa poszło w aut.
Ja myślę, panie Romanie, że powinniśmy również wspomnieć o piłce ręcznej.
No miałem to szczęście, że na tejże Olimpiadzie w Montrealu miałem, że tak powiem, w przydziale dwie dyscypliny. Mianowicie właśnie tę siatkówkę, o której wspominaliśmy przed chwilą, no i piłkę ręczną. I tu obserwowałem wszystkie mecze Polaków od początku do końca, tak, że miałem bardzo dobry obraz sytuacji. No oczywiście tam czasem trzeba było doskoczyć do jakiejś innej dyscypliny, ale głównie chodziło o siatkówkę i piłkę ręczną. No i w tej piłce ręcznej, w tej siódemce, odnieśliśmy w Montrealu również największy sukces w historii tej dyscypliny. Dlatego, że zdobyliśmy tam, jak wiadomo, brązowy medal. Ten medal został zdobyty w meczu przeciwko drużynie Republiki Federalnej Niemiec. No też znakomity przeciwnik o niesamowitych tradycjach w piłce ręcznej, jeszcze sięgających okresu, kiedy grało się w jedenastkę. I myśmy ten mecz wygrali 21-18, przy czym była to dogrywka, bo w normalnym czasie mecz zakończył się wynikiem 17-17. Wtedy nasza drużyna zagrała znakomicie. Ja tu wspomnę tylko takie nazwiska w bramce: Andrzej Szymczak. On był chyba jednym z najlepszych bramkarzy tego turnieju.
Nawet świata chyba, nawet w tym okresie.
Tak, tak. Kępel Kałużyński, no Kępel tam rzucał tak fantastycznie, że nawet ci wspaniale zbudowani Niemcy nie mogli nic zrobić, nie mogli go zablokować. Tutaj chciałbym tylko dodać, że pierwsze miejsce, to znaczy złoty medal zdobył Związek Radziecki, drugie Rumunia, no więc drużyny no, fantastycznie grające, a myśmy się uplasowali zaraz za nimi. Znakomite osiągnięcie naszej siódemki.
Myślę, że przy okazji wspominania tych wielkich sukcesów gier zespołowych, przedstawicieli naszych gier zespołowych, możemy chyba zmienić teraz temat. Oto wspomnienia świetnego ongiśkolarza, olimpijczyka z Rzymu, Stanisława Gazdy.
Stanisław Gazda, znakomity przed laty polski kolarz, olimpijczyk z Rzymu, wielokrotny uczestnik wyścigów pokoju. Panie Staszku, kiedy zaczęła się pana przygoda z wyścigami pokoju?
No marzeniem moim było startować w wyścigu pokoju i miałem tą przyjemność startować 6-krotnie. No i miałem szansę pojechać w roku 60 na olimpiadę do Rzymu.
Pojechał pan na tę olimpiadę, zajął pan w wyścigu indywidualnym 6 miejsce.
Przypominam sobie żar z nieba, około 42 stopni w cieniu. Pamiętam, startowaliśmy wtedy jeszcze w kaskach ochronnych, tylko w czapeczkach. Pod czapeczki zakładaliśmy liście kapuścianne, żeśmy zakładali na głowę i później żeśmy przykrywali czapeczką przed żarem słońca. Startowało nas około 180 zawodników z całego świata. Pilnowałem, jeździłem w czołówce i była już ucieczka około 16 zawodników. I wtedy odjechało nam dwóch zawodników, Włoch Trapy i zawodnik Związku Radzieckiego Kapitanów. Tak szli dwie rundy przed nami, bo to był wyścig rozgrywany na okrążeniach. Jedno okrążenie miało około 14 km. No i szli przed nami jakieś 300 metrów i tak dojechali do mety, rozegrali etap między sobą, że wygrał Kapitanów, drugi był Włoch Trapy, trzeci był Van der Bergen Belg. Ja walczyłem z nimi i zająłem ostatecznie 6 miejsce.
Była szansa na medal wtedy?
Była szansa na medal brązowy, no ale człowiek był wtedy młody, jakoś inaczej rozgrywał, bo ja się długo lat ścigałem, później już trochę człowiek inaczej rozgrywał te wyścigi.
2 lata po olimpiadzie w Rzymie stanął pan wreszcie na podium w generalnej klasyfikacji wyścigu pokoju. Było to 3 miejsce w 1962 roku. Z kim pan wtedy przegrał?
No wtedy w tych czasach była strasznie potęga zawodników Związku Radzieckiego i zawodników NRD. Wygrał Said Hurzin przed Melichowym. Ja byłem trzeci.
Wygrał pan bardzo wiele etapów na trasach wyścigów pokoju. Który z tych etapów utkwił panu najbardziej w pamięci?
No na pewno w Katowicach, gdzie miałem przyjemność wygrać do takiego szybkiego zawodnika, Weisslidera, gdzie później jak robiłem rundę honorową, cały stadion, można powiedzieć, palił się z radości. Oprócz tego to było ciemno, taki zmierzch był. No to są chwile niezapomniane.
To było na Stadionie Śląskim?
Na Stadionie Śląskim, tak.
Startował pan wielokrotnie za granicą w różnego rodzaju wyścigach. Ilekroć z panem rozmawiam, zawsze wspomina pan wyścig dookoła Meksyku.
No dlatego, że marzeniem też każdego innego sportowca jest zobaczyć świat. Ja miałem tą przyjemność, gdzie startowałem tam dwukrotnie. Raz, że masę zawodników, a drugie, że to jest inny wyścig jak nasz. Strasznie po górach, wysoko, żeśmy się spinali, gdzie tam w wysokości do 3000, nawet 6000. Gdzieśmy zjeżdżali do na przykład miasta Veracruz. No i miałem szansę też wygrać etap w poszczególnych miastach etapowych dookoła Meksyku.
Wielokrotnie startował pan również w wyścigu dookoła Polski. To też zawsze była prestiżowa impreza dla każdego kolarza.
No i ja miałem tą przyjemność startować kilkakrotnie. No i zajmowałem czołowe miejsce. Wygrałem, drugi byłem, trzeci. Gdzie miałem 35 lat i Hynio Łasak przychodzi do mnie, mówi: pojedzie na mistrzostwa świata jeszcze. Ja mówię: chwileczkę, no przecież młodzież jest, Szurkowski, Szozda, ale nie, ty musisz być z nimi jeszcze. Ja mówię: nie, ja rezygnuję z tego, bo jednak lata robią swoje. No i nie pojechałem na zgrupowanie i zrezygnowałem z mistrzostw świata. I wtedy Polacy właśnie byli w takiej bombowej formie, że rządzili, wygrali jak chcieli mistrzostwa świata.
Panie Stanisławie, ile przejechał pan kilometrów na rowerze w czasie całej pana sportowej kariery?
No przejechałem około 450 tysięcy kilometrów.
Czyli kulę ziemską 11 razy dookoła pan objechał.
Kilkakrotnie.
To się nie mieści w głowie.
No widzi pan, i żyję, chodzę, biegam, latam, dobrze się czuję.
Dziękuję panu serdecznie za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Dzisiaj jest taki czas, że z radością nawet słucha się takich wspomnień związanych z takimi wspaniałymi wydarzeniami. Ale czy mówimy o tym wszystkim tylko po to, żeby wspominać? Myślę, że jest to także jakaś rada jeśli będą słuchać naszych rozmów, naszego programu młodsi słuchacze, młodzi trenerzy, dla nich właśnie, że można ciężką pracą, solidną, tą sportową dojść do takich wyników. Myślę, panie Romanie, że takim przykładem dobrym, solidnej pracy i osiągania wyników jest także jeden z naszych znakomitych bokserów, a przecież z boksem też związany był pan bardzo mocno, bo lubi pan tę dyscyplinę chyba do dzisiaj. Tylko tego dzisiejszego boksu pan nie lubi. Ale myślę o Zbyszku Pietrzykowskim, prawda?
Który... On był właśnie reprezentantem takiego boksu, który bardzo przypadał mi do gustu. Zresztą w ogóle ówczesna reprezentacja, znaczy mam na myśli te lata 60. powiedzmy, to byli zawodnicy świetnie wyszkoleni technicznie. Tam nie było zabijaków. Tam nawet Kulej, który był typowym fighterem, to był jednak zawodnik myślący i technicznie zaawansowany. On musiał walczyć tak, jak walczył, dlatego że był, jego budowa po prostu predysponowała go do tego sposobu rozwiązywania pojedynku. No ale mówimy tu o Pietrzykowskim. Otóż Pietrzykowski to był nie tylko znakomity bokser, ale to również był człowiek, no można użyć takiego wyświechtanego powiedzenia, gentleman ringu. W całym tego słowa znaczeniu. Walczył zawsze bardzo fair i zawsze oszczędzał przeciwnika.
Jak to rozumieć? No, dzisiaj to no właśnie. Nierealna sprawa.
Jeśli widział, że no słaby jest jego przeciwnik, ustępujący mu znacznie, no nigdy mu nie robił krzywdy.
Punktował.
Ja widziałem taki mecz w Bielsku, ligowy mecz, kiedy miał za przeciwnika boksera, który się go po prostu bał. No. I Zbyszek Pietrzykowski całe trzy rundy, całe 9 minut przeboksował jedną ręką. Tylko prawą ręką. No wiadomo, co on w tej lewej ręce miał za dynamikę, prawda? Prawą ręką. Oczywiście wygrał gładko, no ale dostał duże brawa za to, że nie zrobił krzywdy przeciwnikowi. I tak zawsze robił. Ale potrafił też dać nauczkę. Ja sobie przypominam taki mecz z Jugosławią. To był już drugi mecz z Jugosławią, nieoficjalny, ale nasi występowali w pełnym składzie, a Jugosłowianie wystawili taki młodszy zespół. No i przyszło do walki Pietrzykowskiego, nie pamiętam już nazwiska tego Jugosłowianina, w każdym razie taki młody byczek. Ale miał respekt przed Pietrzykowskim i w pierwszej rundzie tak walczył dosyć ostrożnie, a Zbyszek swoim zwyczajem nie robił mu zupełnie krzywdy i tak sobie walczył, no, nie robiąc specjalnego wrażenia nawet na publiczności. W przerwie między pierwszą a drugą rundą patrzy się na narożnik jugosłowiański, a trener jugosłowiański coś tam strasznie gestykuluje i kładzie do głowy temu swojemu pupilowi i widać z tych gestów niedwuznacznie, że go zachęca do ostrzejszej walki. Wiesz co, no ciekaw jestem, co z tego będzie. I rzeczywiście ten Jugosłowianin od razu po gongu ruszył na Zbyszka Pietrzykowskiego, gdzieś go tam zahaczył tak, takimi cepami. No ale musiało się skończyć tak, jak się skończyło. No straszliwa kontra, po której zwalił się na ziemię ten biedny zawodnik jugosłowiański. Sędzia nawet nie liczył, tylko od razu pokazał do narożnika, żeby przybiegli sekundanci. Pamiętam, że w czwórkę go wynosili z ringu. No ja się trochę śmieję, prawda, ale tak, to była bardzo tragiczna sprawa dla tego zawodnika. Oczywiście tam nic mu się nie stało, odzyskał przytomność, ale został, że tak powiem, ukarany za złamanie reguł gry. Bo wiedział, kto to jest Pietrzykowski i nie powinien, prawda, tam na niego zanadto szarżować. No ale to są takie sprawy, no powiedzmy, mniej ważne. Natomiast Pietrzykowski, który moim zdaniem był no, najlepszym bokserem, jakiego Polska wydała, miał strasznego pecha na olimpiadach. Bo będąc w okresie najlepszej formy, w Melbourne trafił na kogo? Na Papa. Na Laszlo Papa, z którym zresztą już wygrał.
Wcześniej.
Ale na olimpiadzie akurat na niego trafił, no i zakończyło się to jego porażką, mimo że walka była bardzo wyrównana i tam skończyło się na brązowym medalu. No, a co było w Rzymie? W Rzymie trafił na Cassiusza Clay'a, na Mohameda Ali, prawda? Też był bardzo wyrównany pojedynek, no ale no, musiał z nim przegrać.
Ale
też,
to chyba dobrze, że też możemy wspominać, że taki bokser, tak wspaniały sportowiec, tak, walczył z takimi sławami.
Tak. Zresztą on mówił potem, jak walczył z tym Klejem, że kiedy mu zadawał cios, kiedy go trafiał w korpus, bo to były ulubione ciosy Pietrzykowskiego, właśnie nisko, w korpus, to mówi Zbyszek, że czuł, że ten cios nie robi wrażenia, że on, ta rękawica gdzieś grzęźnie tak, że nie ma tego oporu, ten cios nie ma tej dynamiki. Tak potrafił klej jakoś amortyzować i przyjmować te ciosy.
Amerykanin w ataku bije krótkimi ciosami. Zbyszek już się tylko próbuje od czasu do czasu odgryzać. Teraz cios Amerykanina trafia. Rasi Zbyszek siły, robi niskie uniki za podwójną gardą. Niedobrze, proszę Państwa. Sędzia pokazuje, żeby wyżej. Pół minuty jeszcze. Zbyszku, wytrzymaj. Amerykanin jednak jest świeższy, idzie do przodu. Szeroki, zamachowy Polaka. Nie trafia. Jest niecelny. Muszyn w ataku. Żeby się teraz Zbyszek zdobył na zryw. Niestety zadaje cios Amerykanin. Zbyszek przegrywa teraz walkę.
Wszystko się rozpoczęło dosyć niewinnie, z tym, że momentem jakimś przełomowym to jest 53 rok, w którym po raz pierwszy udaje mi się być członkiem kadry, zakwalifikować się do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w Warszawie. Wiele tytułów i właściwie od tego momentu datowała się dosyć duża aktywność i duże sukcesy polskiego pięściarstwa. Mistrzostwa Europy. Te pierwsze nie przynoszą mi pełnego sukcesu, dochodzę do półfinału, przegrywam z Anglikiem, no ale wiek mój, tu może mnie w pewnym sensie tłumaczyć, 19 lat wtedy miałem. Następne już Mistrzostwa Europy startuję też w tej samej wadze, w wadze lekkośredniej, w Berlinie Zachodnim zdobywam tytuł Mistrza Europy i co dwa lata to się zaczyna odbywać. Następne mistrzostwa w Pradze za dwa lata, też wygrywam je. I po mistrzostwach praskich mam jeszcze tak, mistrzostwa w Lucernie, tam w wadze półciężkiej. Tak akurat się składało, że te trzy tytuły pod rząd zdobywałem w każdej innej wadze. Niejako rosłem i z umiejętnościami i trochę z wagą. Po raz czwarty dubluję zdobycie tytułu Mistrza Europy w wadze półciężkiej, czyli tam dwukrotnie zdobywam ten tytuł. No i właściwie już na więcej na tych turniejach nie startowałem. Zupełnie oddzielnym rozdziałem to są przygotowania i starty na olimpiadzie, a więc pierwszy, 56 rok, Melbourne. Na tą olimpiadę wyjechałem jako jeden z głównych faworytów, jako że na kilka miesięcy przed tą olimpiadą wygrałem z ówczesnym dwukrotnym mistrzem olimpijskim Blaszlo Papem, wielokrotnym i dwukrotnym mistrzem Europy, co mnie stawiało w rzędzie faworytów w kategorii lekkośredniej. No, przeciwnik jest na tyle groźny, że o czym mogłem później się przekonać, że w każdej chwili mogłem z nim przegrać i o ile mi się udawało z nim wygrywać, to i przegrywać też można było. A więc Melbourne, brązowy medal. Następnie startuję już w wadze półciężkiej, następnej olimpiadzie w Rzymie. Też uważany jestem za jednego z faworytów, z tym, że tutaj na drodze mi staje kozak nieprzeciętny. Na olimpiadzie jeszcze młody chłopak, ale właściwie wybijający się spośród całej ekipy amerykańskiej, Amerykanin Cassius Clay. Świat niewiele wiedział wtedy o Clayu. Niemniej, jak później się zorientowałem, ekipa amerykańska jadąca na olimpiadę do Rzymu miała dwóch faworytów. W lekkoatletyce skoczka z wyż Johnsona i Cassiusa Claya. Ten fakt nie był dla nas Europejczyków znany, jako że nie mieliśmy kontaktu z bokserami zza oceanu. No i prawda, nic się na ten temat niewiele wiedziało. Clay boksował tak, jakby nie za bardzo mu się chciało, nonszalącko boksował. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to ta swoboda mi odbierała troszeczkę rytm walki, jaki musiałem prowadzić. Trzeba było zmóc ten rytm, dosyć aktywnym być. No a potem się okazało, że to tempo nie jestem w stanie poprowadzić przez wszystkie trzy rundy. Właściwie po drugiej rundzie zorientowałem się, po niezłej pierwszej, gorszej drugiej, zorientowałem się, że właściwie już wszystko powiedziałem i teraz tylko, żeby byle dotrwać do końca. No i tak też się stało, prawda? W tą trzecią rundę dosyć wysoko przegrałem, co w konsekwencji dało to, że Clay został mistrzem olimpijskim. Następne olimpiada to Tokio. I też właściwie cały okres dosyć ustabilizowany mojej formy stawiał mnie w rzędzie znowu pewnego rodzaju faworyta. jak już nie do złotego, do kandydata do któregoś z medali. I tak też się stało. Z tym, że nastąpiła jedyna jak dotychczas, jak ja to oceniam, jedna jakaś pewnego rodzaju wpadka z moją formą. Spotkałem się w półfinale z zawodnikiem radzieckim Kisielewem po bardzo jakiejś takiej niejasnej walce stosunkiem jakichś tam głosów orzekli mnie, że przegrałem. Nie mając właściwie pretensji do sędziów co do werdyktu, mogło to być w drugą stronę, ale to nie, w żadnym wypadku nie był werdykt krzywdzący. Muszę się zadowolić brązowym medalem, ale oceniając później tą walkę, przebieg tej walki, dochodziłem do wniosku, że to była jedyna walka w mojej karierze, o której mogę powiedzieć, że mi nie wyszła. Pozostałem z medalem brązowym, a więc trzecim medalem olimpijskim, mając właściwie niezagrożoną możliwość startu na czwartej olimpiadzie. Na pół roku przed olimpiadą zdecydowałem się, że na tą olimpiadę już nie pojadę. Nie mogłem mieć pewności, w jakiej będę formie, co mogło doprowadzić do tego, że przegrałbym pierwszą czy drugą walkę, na co sobie nie mogłem pozwolić. O tyle pewną satysfakcję miałem już po olimpiadzie, że laureaci, którzy zdobyli w mojej kategorii medale, byli zawodnikami, z którymi ja wygrałem. Ale jakby wyglądało to w czasie turnieju, trudno mi było powiedzieć. Niemniej wiem, że miałem szansę nawet na czwarty medal olimpijski.
Wspomnienia Zbigniewa Pietrzykowskiego były ostatnimi. Wspólnie z redaktorem Romanem Paszkowskim staraliśmy się wspominać polskich medalistów, także wielkich piłkarzy, wspominać wspaniałe polskie sportowe sukcesy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.